Cześć. Zaraz usłyszycie rozmowę z Pauliną Danielak, psycholożką i psychoterapeutką. I na sugestie Pauliny dogrywam takie właśnie krótkie wprowadzenie, w którym daję znać, że w naszej rozmowie będzie poruszany między innymi temat śmierci, jakby nieuchronności życia. Więc jeśli jesteście okej z tym, żeby posłuchać materiału, który zawiera kilka minut o tym właśnie temacie, to kontynuujcie słuchanie. Jeśli czujecie, że byłby to trochę zbyt ciężki materiał, to przejdźcie do innego materiału albo wróćcie tu innym razem. Cześć Paulino.
Cześć.
Przedstaw się proszę i powiedz, czym się zajmujesz na co dzień.
Paulina Danielak, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji. Pracuję także w terapii akceptacji i zaangażowania. Studentka Somatic Experiencing, prowajderka TRE, Tension Releasing Exercises. Oprócz tego mam jeszcze historię bycia pedagogiem, nauczycielem, ale teraz głównie pracuję jako psycholog, prowadzę warsztaty, szkolenia, organizuję wyjazdy. Nasz najbliższy wyjazd z Paulą od Yin Yogi będzie właśnie we wrześniu, więc serdecznie tutaj zapraszam. Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsce. Pracuję gabinetowo, nagrywam podcasty, na przykład takie jak ten, więc dzięki
dużo
za zaproszenie.
Tak, dużo się dzieje. Ja zapraszam Was w ogóle do poobserwowania sobie Pauliny na Instagramie, bo zawsze mnie bawi, jak wrzucasz różnorodne stories i podkreślasz na samym końcu to, że hej, znosicie jeszcze to, że pojawiło się 50 różnych tematów na 14 klatkach, a ja uważam, że to jest absolutna super moc i duża wartość w ogóle profilu, który prowadzisz, bo każdy znajdzie coś dla siebie, no i ta wszechstronność zainteresowań wydaje mi się, że jest jakby tylko na plus w kontekście pracy z drugim człowiekiem, bo my jesteśmy różnorodni, jakby o wszechstronnych zainteresowaniach też.
Jaki poczuł się uprawomocniony teraz z tym.
Fantastycznie, bardzo się cieszę. Zaprosiłam Cię, bo działasz z wykorzystaniem jakby technik aktowych. Ja na tyle, na ile jestem w stanie sobie z różnych jakichś takich materiałów ogólnodostępnych, książek, też sobie wdrażam techniki aktowe do pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania. Wiele z tych rzeczy jakoś bardzo do mnie przemawia i lubię sobie z nich czerpać. I tak pomyślałam, że dzisiaj w ramach tej rozmowy mogłybyśmy przybliżyć naszym słuchaczkom i słuchaczom, czym to w ogóle jest. Być może byłoby też pomocne przy podejmowaniu decyzji o tym, w jakim nurcie ktoś chciałby pracować z psychoterapeutą, jeśli stoi właśnie przed takim wyborem. Więc może w kilku słowach na samym starcie opowiedziałybyśmy sobie o takich podstawowych założeniach aktu. Co to w ogóle jest, o co w tym chodzi, czym to się różni od innych nurtów, odłamów?
To temat gruby, tak, żeby mniej więcej wiedzieć. Poniekąd mówi się, że jest to podejście trzeciofalowe, czyli psychoterapia poznawczo-behawioralna miała swoje fale. I jest to trzecia fala na psychoterapii poznawczo-behawioralnej, chociaż gdzieś tam nadal to nie jest tak jasno usytuowane. To myślę, że co ważne, to, że jest to jednak w niektórych miejscach klasyfikowane jako właśnie ta trzecia fala, gdzie jest też terapia schematu, na przykład DBT, dialektyczno-behawioralna terapia. I oczywiście terapia akceptacji i zaangażowania, czyli ACT, ma swoje pewne ważne założenia, więc to, że my chcemy badać, sprawdzać i budować trochę inne podejście do tych relacji, które tworzymy na przykład między sobą a swoimi myślami, między sobą a swoimi emocjami, między sobą a jakimiś działaniami, które mają miejsce. I robimy to poprzez też budowanie tego, co tak naprawdę najważniejsze, więc tej elastyczności psychologicznej, która pozwala nam reagować w sposób, tutaj użyję tego słowa elastyczny, ale otwarty na to, co dzieje się w naszym życiu, jednocześnie nie rezygnując ze swoich działań, ze swoich wartości, więc dzieje się coś trudnego, ja mogę zareagować, mogę zadziałać i nadal dążyć do tego, co dla mnie ważne, do moich wartości, więc budujemy tutaj akceptację, budujemy dyfuzję, więc ja mogę być albo w fuzji, więc mogę być bardzo blisko, więc ta relacja jest bardzo taka ścisła. Pojawia się jakaś myśl, i pojawia się od razu ocena siebie na przykład. Albo pojawia się jakaś myśl i pojawia się od razu emocja. Taka bardzo ścisła wiara w to, że kiedy jest jakaś emocja, to ona jest prawdą. Przepraszam, myśl jest prawdą. No to miałam na myśli. A więc to, co chcemy robić, to dokonywać defuzji, to jest słowo ukute właśnie na potrzeby psychoterapii, akceptacji i zaangażowania. A więc to jest taki konstrukt, gdzie my chcemy robić więcej przestrzeni, żeby móc oglądać to, co się w nas pojawia, bo dla mnie też ważnym elementem w pracy aktowej, w ogóle w pracy, w psychoterapii, jest ten element ewolucyjny, więc ta psychologia ewolucyjna, więc to, że nasz umysł został stworzony do tego, żeby zauważać zagrożenia, no, mówić nam o tym, co trudne, żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy były przygotowane na to, zauważać takie małe zmiany, a więc my jesteśmy przystosowani do tego, żeby zauważyć, żeby bać się, żeby odczuwać całe spektrum emocji. To, co my chcemy robić, to budować większą otwartość, akceptację, zrozumienie na to, co się w nas pojawia i zmieniać tą relację na bardziej właśnie otwartą, akceptującą, elastyczną, a jednocześnie z drugiej strony budować zaangażowanie w działania. A więc to jest ten element wartości, poszukiwania wartości, budowania działań opartych na wartościach i no, tego, że my jesteśmy czymś więcej. Jesteśmy czymś więcej niż tylko nasze myśli, niż tylko emocje, których doświadczamy, bo skoro jest we mnie to wszystko, a jednocześnie ja to zauważam, to znaczy, że jest we mnie coś więcej, co zauważa to wszystko. Więc tutaj używamy różnych metafor w akcie, które też są ważną częścią.
Tak, i te metafory, metafory mam wrażenie, że pozwalają też trochę to wszystko zrozumieć. Pamiętam, jak czytałam sobie te dwie książki, takie wydaje mi się jedne z bardziej kojarzonych, związanych z aktem, Umysł wyzwolony i W pułapce myśli, jeśli nie przekręciłam tytułów, i tam było właśnie sporo metafor. I dla mnie jako osoby, która no, na co dzień nie obcuje jakoś z literaturą psychologiczną, nie jestem zagłębiona, to są takie książki właśnie bardziej samopomocowe, to pamiętam, że bardzo pomocne były dla mnie przykłady metafor związanych z tymi dyfuzjami poznawczymi, o co chodzi dokładnie z odklejeniem się od tych myśli i te różne wizualizacje, takie nawet wyobrażenie sobie, że te myśli są pewnymi przedmiotami, było takie jakoś bardziej przystępne w tym wszystkim. Bo w tym tak. akcie mam wrażenie, że właśnie jest dużą rolę przykłada się w ogóle do tych słów, tego, że ten nasz umysł ciągle te hasła generuje, ta metafora tej maszyny słownej i tak dalej. I mam poczucie, że łatwo jest się w tym wszystkim jakoś tak zagubić i nie do końca wiedzieć, o co w tym akcie chodzi.
Tak, więc tutaj też dodam, że dlatego z drugiej strony też budujemy ten kontakt z chwilą obecną, uważność. Trzecia fala bazuje też na mindfulness, to są takie ważne aspekty, a więc jestem uważna, zauważam, co się dzieje, jednocześnie mogę budować swoją akceptację i angażować się, to co dla mnie ważne. No, myślę, że ten aspekt tej relacji między mną, moimi myślami, emocjami, cierpieniem, doznawaniem tego, co w życiu i to, że ja mogę być obecna w chwili obecnej, jakkolwiek to zawsze, mogę być obecna tu i teraz ze swoimi myślami, ze swoimi uczuciami, z tym, co się dzieje i jednocześnie nie angażować się w niepotrzebną walkę, w niepotrzebne uciekanie, w rzeczy nieużyteczne dla mnie, a w zamian angażować się w to, co dla mnie wartościowe, ważne, użyteczne, co kieruje właśnie w to miejsce, do którego chcę podążać w tej podróży zwanej życiem.
To mi się strasznie kojarzy z tą metaforą ruchomych piasków, która jest używana w stosunku do walki właśnie z tymi myślami, walki z tymi emocjami. Pamiętam właśnie, że na którymś szkoleniu któraś prowadząca ją powiedziała i tak sobie pomyślałam, że kurczę, no faktycznie, jak tak strasznie staramy się walczyć i unikać i uciekać i odpychać i nie dopuszczać do siebie, to działa to często ze zdwojoną mocą. I nie absolutnie nie chodzi o to, żeby zakładać na przykład, że obcowanie z trudnymi emocjami jest łatwe, bo nie jest łatwe i nie będzie łatwe, ale mam wrażenie, że w takiej, jak to nazwać, pop psychologii, na takiej psychologii, która w którymś momencie zaczęła tak dominować media społecznościowe jakiś czas temu, rok temu czy 2 lata temu, miałam poczucie, że jest taki straszny hype na taką pozytywność, na taki bądź szczęśliwy, jeśli się
wolno
wystarczająco...
cierpieć.
Dokładnie, że jeśli się wystarczająco dużo postarasz, to te wszystkie trudne emocje i te wszystkie trudne myśli nie będą do ciebie docierać, że to wszystko chodzi o mindset. Przy czym no, akt wydaje mi się, że stoi tak trochę w kontrze. Przynajmniej na tyle, na ile ja to rozumiem. Że jest taki bardziej... Hej,
ludzki.
W życiu... Dokładnie, dokładnie.
Ludzki.
Dokładnie. No,
nie znam człowieka, może taki istnieje, który nie miałby trudnych myśli na jakimś etapie swojego życia. Który nie doświadczałby cierpienia. Mamy taką wizję, że ci ludzie wspaniali, to ci ludzie, którzy nie doświadczają cierpienia, że to są ci wygrańcy od losu, ich nie spotyka nic złego ani nic trudnego i mają życie usłane różami i na pewno nie mają trudnych myśli o sobie. Akt pozwala na to, żeby też mówić o tymi metaforami, ale też pokazywać siebie. Ja też mam trudne myśli. O, wiesz, mój umysł mi mówi czasami nie wiem, to i to. Bo ja nie jestem wyzbyta z tego. Nikt nie jest wyzbyty. Chociaż nie wiem, to jakieś może jest moje założenie. No może ktoś jest. Ale ja takiej osoby nie znam. I to jest okej. Okay, tak? Ja też mam takie myśli trudne, doświadczam trudnych emocji, doświadczam cierpienia. Ale wiemy, że na przeciwwagę dla elastyczności jest sztywność. Im bardziej działam w sztywności i w sztywnych ramach, które sobie ukuję, albo które ukuło mi, nie wiem, tak, moja rodzina, społeczeństwo, więc trzeba być tylko takim, to w tych sztywnych ramach trudno się poruszać. Trudno być cały czas w realizowaniu tych sztywnych norm, sztywnych założeń. Więc jeżeli ja muszę być tylko szczęśliwa, to wszystko, co poza tym, będzie o nieszczęściu. I to jest myślenie czarno-białe. A zachęcanie do myślenia gradientowego, gdzie mamy odcienie szarości, można doświadczać cierpienia i jednocześnie być uważnym, jednocześnie być zaangażowanym, chociaż wiem, że to brzmi trudno, bo to jest trudne. Ale życie nie składa się z wspaniałych, cudownie spędzonych, luźnych weekendów, ale w większości to są, nie wiem, środy, w których mamy dużo rzeczy do roboty i dzieją się różne rzeczy i są korki, o, jestem tu i za chwilę jestem tam i jestem w napięciu. I to ważne, myślę, że dla mnie też takim ważnym elementem jest odnoszenie się do wizji życia jako całości, tego, że na końcu swojego życia, co ja chciałabym o tym życiu móc powiedzieć, jakie ono było, bo ludzie tak bardzo boją się śmierci i nie myślą o niej, nie chcą o niej myśleć, o końcu swojego życia, że tak naprawdę nie są w kontakcie z życiem tu i teraz, więc nie żyją realnie w tym momencie, bo jak tylko przestanę się martwić, to zacznę żyć. Jak schudnę, no to typowo, jak schudnę, to będę mogła zacząć x, y, z. Jak się przestanę bać, to będę mogła zrobić to i to. To jest trudne, bo to oddala nas tak naprawdę od bycia aktywnym uczestnikiem swojego życia, czerpaniem z tego życia i realnie życiem.
Prawda. W temacie w ogóle właśnie tego, jak schudnę, bo to jest jakoś tak najbliższe tej mojej działce i pewnie większości słuchaczek tutaj zgromadzonych z nami, to serce mi pęka za każdym razem, kiedy słyszę właśnie takie refleksje, że przez 10 lat każdy mój dzień, każdy mój tydzień, każdy mój miesiąc był skupiony wokół przestrzegania jakiejś tam diety,
tak,
wydawania setek złotych każdego miesiąca na jakieś siłownie, treningi, zabiegi zmniejszające celulit i różne tego typu rzeczy. I jakby koniec końców nic mi to nie dało szczególnego, no bo moje ciało się po prostu przeciwko temu buntowało, moje ciało nie chciało być w takiej wadze, jakiej oczekuje do mnie społeczeństwo. I tych 10 lat nikt mi już nie odda. I w ogóle w procesie takiego gdzieś wychodzenia i w ogóle zauważenia tej kultury, w której żyjemy i wychodzenia z zaburzeń odżywiania, pojawia się taki moment żałoby po tych latach i po tym czasie spędzonym w no właśnie, w tym takim w pewnym sensie zawieszeniu. I oczywiście, że to nie jest zawieszenie z wyboru, bo to jest, są jakby zaburzenia odżywiania, to są właśnie te sztywne ramy, o których mówiłaś, które nam narzuca społeczeństwo też w tym wypadku, często też rodzina odnośnie tego, jak my mamy wyglądać, jak my się mamy zachowywać, co mamy robić. Ale to właśnie ten element żałoby chciałam dodać po prostu, że jest taki zrozumiały i zupełnie normalny, że żałoba nie pojawia się tylko po stracie kogoś, tylko też po zdaniu sobie sprawy, że straciliśmy my coś cennego czasowo na przykład.
I ja mogę wtedy zadać sobie pytanie, jeżeli czuję teraz ten dyskomfort, to o czym on mówi, o czym ważnym dla mnie mówi, o czym ważnym dla mnie mówi ta żałoba. Co jest dla mnie ważne w życiu, w co chcę być bardziej zaangażowana. Czyli zobacz, ja trochę przesuwam tutaj nacisk na to, co mogę zrobić dalej, co jest dla mnie ważne. To jest okej, okay, patrzę w przeszłość, to okej, okay, właśnie poczuć żałobę, zasmucić się tym, ale z tego ja mogę również wyciągnąć dla siebie ważne wartości. No, jesteśmy w elemencie wartości, więc to, o czym ważnym to dla mnie mówi, dla ciebie, kiedy teraz czujesz żałobę. Gdyby ta żałoba mogła mówić to, co by powiedziała o tym, co jest ważne w twoim życiu, co jest ważne dla ciebie, co chcesz być bardziej zaangażowana, czego chcesz być bliżej, o czym chciałabyś, żeby było twoje życie. Okej, to wiesz, ja chciałabym, żeby moje życie było bardziej o uważnym na przykład działaniu, o uważnym angażowaniu się w moich bliskich, bo na przykład po ciąży ja byłam bardzo skupiona na tym, żeby schudnąć, jak wyglądam, co sobie robię. Hej, a teraz chciałabym być bardziej w uważności. To co będzie cię zbliżać do tego? Jakie twoje działania? Po czym ty poznasz, że idziesz w tym kierunku? Tych właśnie wartości.
I tu się zamienia już takie w sumie, mam tutaj na myśli, że generują się odpowiedzi. W sensie, że to, co wydaje się początkowo trudne, no smutne, jest okazją do otrzymania odpowiedzi na te pytania, które może brzmią tak otwarcie i tak nie do końca wiemy, czego się spodziewać, bo to, co jest dla mnie ważne w życiu, wiele osób nie ma pojęcia, co jest dla nich ważne w życiu, ale wyobrażam sobie właśnie, że doświadczenie tych trudnych emocji w obrębie wielu takich wydarzeń życiowych w pewnym sensie może dostarczyć nam odpowiedzi. Na zasadzie trochę przeciwieństwa, nie? Mówiłaś o elastyczności psychologicznej jako jednym z takich kluczowych nie wiem, fundamentów aktu i że przeciwieństwem elastyczności jest sztywność. Co w ogóle sprzyja elastyczności? Jak się pracuje z drugim człowiekiem nad tym, żeby jego życie było bardziej elastyczne?
Och, to jest ten, jak się pracuje. Często zaczynamy po prostu od identyfikacji tego, co się dzieje. Czyli co usztywnia. Co sprawia, że ja się jakoś zamykam w ramach. A więc najczęściej proszę, żeby pacjenci i pacjentki zapisywali swoje myśli. Zapisywali swoje przekonania. Kończyli zdania. Na przykład muszę. Nigdy nie wolno. Ludzie są. Świat jest. Nie powinnam. I tak dalej. Na początku identyfikujemy w ogóle, gdzie ta sztywność może być. Co klient, co klientka uznaje sam za nieużyteczne. To nie jest tak, że ja decyduję, co jest użyteczne, co jest nieużyteczne. Więc przychodzi i eksplorujemy to, co klient uważa, że jest nieużyteczne, co jest użyteczne, skąd motywacja tutaj do pracy, co ten objaw daje, jaka jest jego funkcja. Na przykład lęk czy kontrola daje poczucie delikatnego obniżenia lęku czasami bardzo duże. A więc kontrolowanie siebie ma dużo funkcji, dlatego się utrzymuje. Te objawy. Regulacja emocji. No, jak to robię? Na początku identyfikujemy. I samo zauważenie jest już bardzo, bardzo wspierające. Bo kiedy ja zauważę, co sobie robię, co przez to tracę, dlaczego to robię, normalizujemy. Dlaczego to robię? Dlaczego trudno mi zrezygnować z jakiegoś nawyku? Dlaczego trudno mi zrezygnować z jakiegoś zachowania? Normalizujemy, dużo psychoedukacji dotyczącej właśnie kwestii ewolucyjnych, kwestii tego, jak funkcjonuje umysł, jak w ogóle to się dzieje, że mamy myśli, skąd one się biorą, emocje. Dużo jest tutaj psychoedukacji. dużo takiej pracy nad akceptacją. Ciężko to opisać słowami, bo to się dzieje na procesie.
Jasne, jasne.
Ciężko to wytłumaczyć komuś, jak to zrobić, bo to trzeba przeżyć i poczuć w relacji z kimś, kto zapewni na przykład bezpieczeństwo. A
I
więc... Przepraszam.
Chciałam tylko dodać, że samo to ćwiczenie, które zaproponowałaś na samym początku, żeby sobie podokończyć zdania, ja muszę, ja powinnam, mam być, mam robić, nie mogę zrezygnować ze świat, jest taki, ludzie są tacy, że to jest w ogóle fajny, tak sobie wyobrażam, punkt startowy, bo to są zdania takie w teorii proste, ale z drugiej strony wydobywające strasznie dużo takich, no nie wiem, istotnych przekonań, które są z nami być może 10 lat, może więcej, które do tej pory nie były kwestionowane, bo nie było ku temu też sprzyjających warunków, nie było na to przestrzeni, a które może właśnie zidentyfikują jakieś takie pierwsze obszary do poprzyglądania się właśnie, co nie służy i co blokuje i co, kto wie, czy nie jest jakimś źródłem cierpienia.
Jasne. Czego unikam? Tak, co jest nieużyteczne? To wszystko będą właśnie takie ważne obszary, nad którymi ja mogę się zastanowić, czy chcę nad tym pracować, czy nie chcę, czy może to, co mi to daje, to jest tak, jak na ten moment chcę funkcjonować, a może chcę to zmienić. Potem szukamy tego, co może być użyteczne. Szukamy wartości, eksplorujemy wartości. Również to się dzieje na materiale, który przynosi do gabinetu pacjent czy pacjentka. To są jego słowa, to są reakcje. To też naturalnie, kiedy o czymś mówię i czuję ożywienie w swoim ciele, uśmiecham się, mówię, bo tak, no, gdybym chciała, żeby moje życie było bardziej o tym i o tym. Ja to, co ważne, to to, że wartości nie idą z poziomu rozumowania, że tak należy, że moją wartością powinno być to, żeby być dobrym, nie wiem, tak, dobrą partnerką, bo tak trzeba, bo kobieta powinna być, nie wiem, dobrą partnerką, opiekuńczą partnerką. Znaczy, jasne, no, ale one nie idą z poziomu rozumowania. To kiedy nie ma czegoś takiego, zapytam się, ale dlaczego to jest twoja wartość? No, ktoś musi to argumentować. Nie, to jest po prostu tak jest. To jest po prostu. Czyli to nie jest o czymś z poziomu rozumowania, to nie jest o czymś z poziomu norm społecznych. To jest coś bardzo dużego, elastycznego, ale coś, co wynika z po prostu. Tak, tak czuję. Tak jest.
Wiesz, co mi się kojarzy od razu? Przykłady klientek na konsultacjach, kiedy poruszamy temat wartości i mamy przygotowane takie materiały pomocnicze, tam sobie gdzieś szukamy w tych wartościach przykładów, ale zdarza się, że ktoś ma i czuje w środku jakieś takie doznanie, którego nie do końca jest w stanie opisać, kiedy mówi o tym, że pragnie szczupłości, że pragnie mieć jakąś drobną sylwetkę. Zastanawiam się, czy w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, to jest możliwe, żeby żyjąc w tym świecie, w tej kulturze, ktoś mógł powiedzieć, że chęć posiadania szczupłej sylwetki jest dla kogoś wartością wychodzącą tak na maksa, wiesz, jakby z wewnątrz i tylko wewnątrz i nie z poziomu powinnam lub muszę?
To jest cel, to nie jest wartość.
Okej.
Posiadanie szczupłej sylwetki jest celem.
Jest skończone.
Jest skończone. Mogę to zrealizować. I okej, zrealizuję ten cel, kiedy będę, nie wiem, w tym miejscu. Oczywiście on jest niejasno określony, tak? Tu pewnie trzeba by go usmartowić, a więc co to znaczy? I jakbym to zrealizowała? Po czym bym poznała, że to jest szczupła sylwetka? Nie wiem, tak? To byłoby jakaś ilość kilogramów, nie wiem, jakaś ilość centymetrów. Wartość jest o zachowaniach. Wartość jest sposobem życia. Wartość jest czymś, czego my nigdy nie dokończymy, ale jest zawsze tu i teraz dostępne. Szczupła sylwetka jest celem, który mogę zrealizować, ale on jest, nie wiem, w przyszłości, powiedzmy, jest, nie wiem, do dokończenia, jest jakimś jasnym punktem. Wartość jest dostępna zawsze i wszędzie. A więc gdybym, nie wiem, uległa wypadkowi, była niepełnosprawna, leżała w łóżku, to ja nadal mogłabym być przy swojej wartości jakiejś. I wartości są jak kierunki świata. Czyli ja mogę iść na wschód, ale nigdy nie dojdę do wschodu. I to, co ważne, że nawet jeżeli teraz w czasie tej rozmowy ja się delikatnie przesunę o parę centymetrów, to ja już będę szła w tym, to już będę w tym kierunku tej wartości. I mogę po naszej rozmowie wyjść kilometr dalej i też będę w tym kierunku, ale teraz nawet kiedy się delikatnie przesunę, to już będzie ruch w kierunku tej wartości, ale nigdy tego nie zrealizuję. Czyli to jest dostępne zawsze, wszędzie, z każdego miejsca, bo z każdego miejsca na świecie mogę pójść na wschód. Ale nigdy do niego nie dojdę.
Okej. Czyli czy nawiązując do tego celu, jakim jest dbanie o szczupłą sylwetkę, gdyby to miało się przełożyć na wartość, to czy wartością może być na przykład dbanie o wygląd?
Bycie uważnym na swój wygląd, jeżeli to wypływa jakoś z wnętrza, wyobrażam sobie, że może być wartością. Można by się zapytać, tak, po czym ta osoba poznała, że jest idzie w tym kierunku, tak? Czy to jest tak, jakby chciała przeżyć swoje życie, czy na końcu swojego życia, wyobraźmy sobie tak, nie wiem, jest dzień twojego pogrzebu, ludzie się ustawiają, co chciałabyś usłyszeć, tak? Jeżeli ktoś staje, bliska twoja osoba staje i mówi: tak, nie wiem, Paulina zawsze dbała o swój wygląd. To bardzo w niej ceniliśmy. Czy chciałabym to usłyszeć? Tak, to jest tak, jak chciałabym. Jasne, to może jest moja wartość.
Ale jeśli nie do końca na tym by mi zależało, to może jednak to nie jest to.
Jeżeli na łożu śmierci chciałabym powiedzieć: tak, moje dobrze przeżyte życie było o dbaniu o mój wygląd. Byciu zaangażowaną w swój wygląd. Okej. No, jeżeli to jest, czuję, że tak chciałabym o tym powiedzieć, jasne. To jest o rzeczach, o miejscach, o wartościach, o przestrzeniach, w którym kierunku chcę się przesuwać. Są takie życiowe, zapomniałam teraz słowa po polsku, przepraszam.
A po angielsku jak ono brzmi?
Directions.
Kierunki?
Kierunki. Tak? Są takie życiowe kierunki i są zawsze dostępne. Czyli może to dbanie o wygląd będzie o tym, jeżeli to jest moja wartość, że na przykład, nie wiem, przeczeszę teraz włosy sobie, no, w tym miejscu i to też będzie. No, ale jeżeli to się usztywnia, że tylko dbanie o wygląd jest tylko wtedy, kiedy, nie wiem, jestem jakoś w sztywnej normie, to już nie jest wartość, bo nie jest dostępna zawsze i wszędzie.
Okej, dobra. Fajnie, że zrobiliśmy sobie rozróżnienie cele kontra wartości, bo myślę, że to jest w ogóle na maksa ważne, żeby rozumieć, czym to się różni. I strasznie jara mnie sam koncept wartości, tego, że one są dostępne zawsze i wszędzie i że są takimi właśnie drogowskazami pod tytułem: jestem zagubionym człowiekiem i nie wiem do końca, co teraz zrobić, co wybrać, na przykład w co się zaangażować. Mam, nie wiem, 3 godziny czasu wolnego, co mogłam z tymi 3 godzinami zrobić. Ja się często właśnie odwołuję do wartości i jakoś jest to dla mnie bardzo pomocne. I potem czuję, że na przykład albo był to dobrze spędzony czas, albo jednak trochę zignorowałam, co było dla mnie ważne, zaangażowałam się w coś innego i jakby okej, to też jest dla mnie jakiś wniosek do wyciągnięcia.
I tutaj też, jeżeli wartość jest rzeczownikiem, na przykład rodzina, jakkolwiek to brzmi, kiedy mówimy, że nie wiem, często ludzie odpowiadają: wartością dla mnie jest rodzina, bliscy, to jest trudne, ale w rozumieniu aktu to nie jest wartość. Bo nie jest dostępna zawsze i wszędzie, bo czy moje życie jest wartościowe tylko wtedy, kiedy mam rodzinę? A jeżeli stracę rodzinę albo nie będę miała rodziny, to czy moje życie nie jest o wartościowym przeżywaniu? Bo jeżeli moje życie jest o uważnym angażowaniu się w relacje, czyli używam, nie wiem, jak uważnie, co robię, angażuje się, czyli to są zachowania. Jeżeli jest o uważnym angażowaniu się w relacje, to ja, kiedy nie posiadam rodziny, nie posiadam dzieci, nie wiem, nie posiadam bliskich, ja nadal mogę pójść, na przykład zaangażować się w opiekę, nie wiem, tak, w jakimś miejscu, nad zwierzętami, nad dziećmi, nad osobami starszymi, ja tam będę realizować tą wartość, jeżeli to naprawdę jest dla mnie to, o czym, jak ja chciałabym, żeby moje życie wyglądało. Albo może stworzę jakąś grupę wsparcia, czy zrobię coś, gdzie będę się angażowała w te relacje. I na koniec swojego życia powiem tak, moje życie było o tym, że uważnie angażowałam się w relacje z innymi ludźmi, że byłam, nie wiem, taka i taka w tym zachowaniu. I to będzie o tym, że ja mogę to robić zawsze i wszędzie. Bo ja mogę wyjść do sklepu, mogę do kogoś zadzwonić tu i teraz, mogę napisać gdzieś coś i zaangażować się w jakąś relację w jakiś sposób.
Jasne. To już tak jak mówisz, jakby dostępne zawsze i wszędzie, niezależnie od warunków, zależnie od tego, gdzie jestem. Mówiłyśmy o dyfuzji poznawczej. W czym w ogóle jest użyteczne to, żeby ćwiczyć tą dyfuzję poznawczą? Czym ona jest, tak mówiąc, powiedzmy, łopatologicznie rozkładając na czynniki pierwsze?
Kiedy pojawia mi się myśl, na przykład, nie, na przykład jakiejś myśli trudnej.
Jestem beznadziejna w mojej pracy.
Jestem beznadziejna w mojej pracy. Jeżeli jestem w fuzji z tą myślą, to ona jest prawdą, ona jest o mnie. Ona jest o wszystkim. Ona sprawia, że się do niej przyklejam. Raz Harris powiedziałby, że łapię się na jej haczyk. I jestem złapana jak taka ryba i walczę, albo przeciągam linę z tym. A kiedy moje ręce są zajęte przeciąganiem liny z tą myślą i albo takim samobiczowaniem siebie, mówieniem tak, jestem najgorsza, jestem okrutna, to te dłonie realnie nie mogą się zaangażować w nic innego. To moje oczy są zakryte tym, to ja jestem tak bardzo tym przysłonięta, że nie mogę jednocześnie, bo umysł tak nie działa. No, bo jeżeli się skupiam na tym, angażuję się w to, jestem w fuzji z tym, to jestem blisko tego. To też co ważne, im bardziej sobie mówię, że nie powinnam o tym myśleć, tym bardziej o tym myślę tak naprawdę, tym bliżej tego jestem. A więc kiedy powiemy komuś, to nie myśl o tym i będę sobie mówić, okej, okay, to nie myśl o tym, nie myśl o tym, nie będę o tym myśleć, to tak naprawdę jestem tego bliżej, bo ta zasada ma w sobie taki jasny komunikat, a więc nie myśl o frytkach, nie myśl o frytkach, zakłada, ma w sobie komunikat frytki, a więc tak naprawdę jestem bliżej zjedzenia frytek czy myślenia o frytkach, frytki są super, uwielbiam frytki, niż tak naprawdę, okej, okay, jest ta myśl, dobra, ta myśl mówi o potrzebie jakiejś, jaka jest ta potrzeba, okej, okay, mam ochotę na frytki, co mogę tutaj zrobić, czy to byłoby użyteczne zjedzenie teraz frytek, czy to jest tak, jak ja bym chciała, okej, okay, tak, mam ochotę na frytki, zrobię to, a może, nie wiem, teraz to nie jest przestrzeń na jedzenie frytek, zrobię coś innego, zaangażuję się w coś innego, bo na przykład, nie tak, mam jakąś dietę, na przykład FODMAP, czy jakąkolwiek inną, powiedzmy, i na ten moment to jest ważne, żebym się
Pewnie.
trzymała jakiegoś, powiedzmy, jakiś tutaj ram tej diety. I nadal mogę realizować swoją elastyczność w tym, jak reaguję na te myśli. A więc dyfuzja będzie pozwalała na odsunięcie się. Po pierwsze, zauważam, że mój umysł mi to podsuwa, że on próbuje mnie złapać na haczyk, że podsuwa mi myśl na przykład o tym, że jestem beznadziejna. A, okej, okay, czyli mój umysł teraz powiedział mi, że jestem beznadziejna. Okej, okay, no dobrze. Więc ja mogę to zauważyć i nie muszę angażować się w tę myśl w pełni, nie muszę się jej przyglądać, rozkminiać, bo naprawdę, jeżeli ktoś ma taką myśl, to on pewnie przemyślał wszystko na ten temat już. I czy realnie będzie użyteczne rozmyślanie na ten temat dalej, czy wymyślę coś innego? Umysł to robi, po prostu to podsuwa. To nie jest ani dobre, ani złe, po prostu jest. I ja mogę, używając dyfuzji, więc zauważyłam myśl, okej, okay, to mój umysł podsuwa mi tą myśl, albo ten głos, mogę tutaj nadać jakieś tutaj imię, mówi mi teraz, o, znam tą historię, to jest znana mi historia. I mogę jednocześnie użyć swoich dłoni, zaangażować się w coś innego, w coś dla mnie wartościowego. I ta myśl może lecieć w tle. Na pewno mamy takie doświadczenie, nie wiem, jesteś na jakiejś imprezce, czy na jakimś spotkaniu, jest odpalony, tak, telewizor i tam leci film, który wszyscy widzieli, na przykład Harry Potter. Titanic, no wiemy, jak się zakończył. To nie jest tak, że. Więc okay, ten film leci, a ty jednocześnie możesz skupić się na rozmowie z innymi. No, nie jest tak, że wchodzisz, mówisz, znaczy, no dobra, Harry Potter to no, super film, każdy chce oglądać, ale nadal, jeżeli wybierzesz, to może on lecieć w tle, a ty możesz prowadzić rozmowę. I w którymś momencie możesz się odwrócić, okej, wiem, co tam będzie, tak, wiem, co za chwilę będzie. Kiedy twój umysł podpowiada ci znaną myśl, tak, która już, ale czy nową, ale teraz powiedzmy o tych znanych, no, to ja wiem, co zaraz będzie. Najpierw pomyślę sobie, że jestem beznadziejna, potem, że wszystko nie ma sensu, a potem usiądę i będę robiła to, to i to. Albo, nie wiem, tak, będę sprawdzała, nałożę na siebie jeszcze więcej pracy, albo rozpocznie się ten cykl myślowy, w którym będę teraz siebie dojeżdżać i mówiąc, jaka jestem okropna i najgorsza. Więc to, nawet jeżeli to jest horror w telewizji, to on może lecieć w tle, a ja nadal mogę gotować, mogę zrobić różne rzeczy. To jest, raz Harris też używa tej metafory radia. Radia, nawet jeżeli tam leci jakaś audycja grozy, to nadal mogę prowadzić auto, mogę z kimś rozmawiać, wyjrzeć przez okno, pogłaskać psa i zrobić wiele różnych rzeczy, kiedy to dzieje się w tle. To jest właśnie dyfuzja. Czyli czy myśl pod tytułem to, co robię, jest, nie wiem, tak? Wszystko, co robię, jest beznadziejne. Realnie jest rzetelnym, trafnym feedbackiem, który mogę jakoś wykorzystać, a mogę spojrzeć na tą myśl, bo mogę użyć też innej techniki, no, czyli takiego przeformułowania. Mogę powiedzieć, okej, o czym ważnym mówi dla mnie ta myśl? O tym może, że ważna jest dla mnie jakość usług, które oferuję. Okej, czyli ta myśl o tym, że robię wszystko beznadziejnie, pojawia się we mnie, bo dla mnie bardzo ważne jest to, jak jakościowe daje usługi. Okej, to jak ja mogę odnieść się do faktów? Co mówi za tym, że moje usługi są jakościowe? Okej, a jeżeli coś mogę poprawić, to co mogę poprawić? Jakie są te fakty? A więc ja mogę się odnieść do pozytywnego przeformułowania, że ta myśl pojawia się we mnie, bo jakość jest dla mnie ważna. Gdyby jakość nie była dla mnie ważna, to nie miałabym myśli o tym, że o, wszystko robię beznadziejnie. Ale czy naprawdę osoba, której tak zależy na jakości, robi wszystko beznadziejnie? I się mogę się odnieść do faktów, argumenty za, argumenty przeciw. Prowadzić taki dialog sokratejski. Jak na to by spojrzała osoba z boku, niezaangażowana emocjonalnie? A czy jest jakieś inne spojrzenie na tę sytuację? Bardziej, nie wiem, empatyczne, z większym zrozumieniem, czy no, po prostu może mniej negatywne, bardziej pozytywne. Mogę sobie debatować, czyli pojawia się to ja negatywne, mówi krytyczną myśl i ja pozytywne może odpowiedzieć, okej, ale i rozpisuję sobie. Mówię, ja negatywne mówi, wszystko co robisz jest beznadziejne. Okej, ale jednocześnie dostaję też dużo pozytywnego feedbacku. Ostatnio dostałam, nie wiem, 5 pozytywnych feedbacków. No, ale one pewnie są, nie wiem, tak? Czyli z powrotem mówi Janek, no one pewnie są wymyślone. Ja pozytywne znowu, co może odpowiedzieć? No, okej, ale jednocześnie są to realne osoby i odnoszą się do faktów, więc no, mam poczucie, że są rzeczy, które robię naprawdę dobrze i to są te rzeczy. To jest akurat technika z Team CBT, gdzie ja sobie rozmawiam z tymi elementami. Ale to jest ważne, bo to również prowadzi do takiego szerszego spojrzenia na to, co mówiłam. Jest dyfuzja, pozwala nabrać troszeczkę odległości, spojrzeć na to i powiedzieć, okej, to się dzieje w moim umyśle, ale ja nie muszę się łapać na haczyk tego.
Super, super. Strasznie się podoba ja negatywne kontra ja pozytywne. I też wyobrażam sobie, że można sobie nazwać jedno i drugie jakimś imieniem i to jakoś tak upersonifikować nawet. Bo ja swojego krytyka nazwałam Boży Dar kilka lat temu i już mi, po prostu ja mam zawsze uśmiech na ustach, jak sobie tylko przypomnę o tym, że to jest Boży Dar i że Boży Dar zaczyna mówić, więc teraz muszę wymyślić imię dla ja pozytywne, bardzo, bardzo mi się spodobało, bardzo bym chciała coś takiego sobie w życiu zaimplementować. Czyli ta dyfuzja poznawcza, tak podsumowując, kojarzy mi się z zrobieniem takiej pauzy, zanim uwierzymy, zanim zaczniemy działać jakoś, nie wiem, zgodnie z treścią tej myśli, zanim my się z nią tak skleimy, tak ją weźmiemy sobie do serca, mogłabym tak nazwać. Pozwala na taką trochę pauzę, nie?
Tak, i wiara w to, że nie wszystko, co podpowiada umysł, jest prawdą. Jeżeli umysł potrafi wymyślić najróżniejsze rzeczy, bo on jest dlatego stworzony, to nie wszystko musi być tak naprawdę prawdą. I myśli się pojawiało, bo my się całe życie uczymy, bo słowa tworzą nasz świat wewnętrzny. I to jest mój topowy przykład, ale jeżeli ja teraz powiem wszystkim, że mają zapomnieć, jak wygląda żyrafa i mają już w życiu nie myśleć o żyrafie, to się nie zdarzy, my się nie oduczymy pewnych elementów. Tak jak w terapii schematu mówimy, że my możemy tworzyć obejścia, możemy tworzyć mosty, ale nie usuniemy jakiejś historii naszego życia, jakiejś części siebie. Nawet jeżeli bardzo chcemy, bardzo chcielibyśmy być zawsze, a to jest naturalne, ludzie chcielibyśmy być pozytywni, nie mieć trudnych myśli, nie cierpieć, nie bać się. Ale każda z tych myśli, każda z tych emocji mówi o czymś ważnym. Gdybym ja się przestała bać, nie wiem, gdzie, to byłoby straszne. To dopiero byłoby straszne, gdybym się przestała bać. Bo lęk mówi o ważnych kwestiach, lęk informuje, lęk daje mi sygnały, takie naprawdę istotne. To jest dla mnie ważne. Dlaczego ja się boję o moich bliskich? Dlaczego ja się boję o mojego psa? Bo jest dla mnie bardzo ważny. Dzięki temu regularnie chodzę do weterynarza, dzięki temu dbam o jakość karmy czy żywienia mojego psa, o suplementy, bo to jest dla mnie ważne. Gdybym się nie bała, może otworzyłabym bramę i powiedziała idź. No, przyjdziesz, nie przyjdziesz. Więc lęk jest istotny. Emocje są istotne. Myśli są, po prostu są. Tworzyły się na różnej podbudowie.
Pewnie. Bardzo pomocne było dla mnie też w ogóle. I tu się w ogóle zastanawiam, dlaczego nas w szkole tego nie uczą? Dlaczego w szkole nikt nam nie mówi, że nasze myśli nie muszą być prawdziwe, że my w nie nie musimy wierzyć, że my możemy sobie z nimi gadać, albo właśnie nie musimy robić z nimi absolutnie nic, zauważyć je i robić nadal swoje, jakkolwiek łatwo to jakby nie brzmi. Ale w kontekście lęku bardzo pomocne było dla mnie zagłębienie się w funkcję emocji, bo zdarza mi się bardzo często, kiedy jestem z moim partnerem w górach, kocham góry. Ty też widziałam, że lubisz chodzić sobie z Molly i ze swoim partnerem po górach. Mi się pojawia bardzo często lęk, jak chodzę po górach. Nie lęk związany z upadkiem, tylko lęk związany z tym, że zaraz z jakichś krzaków wyjdzie jakieś dzikie zwierzę i po prostu nas zaatakuje. Mimo tego, że jest dzień, jest mnóstwo ludzi, jest ścieżka bardzo często uczęszczana, jest turbo małe ryzyko, że coś takiego się wydarzy, to ja idę na tej ścieżce i czuję jakiś taki, coś co nazwałabym lękiem. I bardzo mi pomogło właśnie odwołanie się do tej naszej trochę ewolucji, do tego, że jesteśmy właśnie trochę nastawieni na wykrywanie zagrożeń, nawet jeśli te zagrożenia są jakby bardzo mało adekwatne. I z jakimś takim większym zrozumieniem i akceptacją dla tego, co ja czuję w tych górach, jeżdżę sobie tam i zbieram te doświadczenia, że nic się złego nie dzieje i nawet jak widzę jakąś zwierzę, to zazwyczaj jest bardzo daleko i w ogóle mnie to nie afektuje. I ten lęk się jakby z wizyty w górach na wizytę w górach zmniejsza. Ale wyobrażam sobie, że gdybym bardzo uwierzyła w to, że ten lęk stwarza jakieś takie turbo zagrożenie, to bym pewnie po tej pierwszej wizycie z lękiem wycofała się i zupełnie w te góry przestała jeździć, bo uwierzyłabym, że to jest prawda i że czeka tam na mnie coś okropnego i strasznego. I zastanawiam się, czy to nie jest jakiś taki podobny mechanizm, który działa na przykład w fobii społecznej?
Trudnością jest to, że bardzo skuteczną techniką radzenia sobie z lękiem jest unikanie w przyrodzie. Niestety nie jest użyteczna do końca. Nie zawsze, ale często nie jest użyteczna, bo lęk lubi się rozrastać. A więc my często unikamy i przez to nigdy nie sprawdzamy tego. Ja nie bałam się, że, znaczy trochę się bałam, że spotkamy niedźwiedzie i spotkaliśmy je. To było, no gdzieś tam dosyć szybko się wycofywaliśmy. Po tej sytuacji przeczytałam, jak należy się zachowywać, bo okazuje się, że no, miałam jakieś takie gdzieś tam informacje, byliśmy większą grupą, ale, znaczy my nie spotkaliśmy ich twarzą w twarz, ale one przed chwilą tam były i chodziły, więc były ślady świeże, więc zaczęliśmy się wycofywać bardzo, bardzo szybko. To zrobiłam, okej, przestraszyłam się, przeczytałam informacje, jak można reagować, zaangażowałam się w takie działanie, jak to, co robić, jak można się przygotować, rozmawialiśmy o tym, jak możemy się zabezpieczać, czy jak nie naruszać właśnie no, gdzieś tam strefy niedźwiedzia, jak inni reagowali, historie innych turystów. I dzięki temu mogę być okej, dobrze, to następnym razem zrobię to i to. Czuję, że dobrze zareagowała w momencie, kiedy zobaczyliśmy pierwsze ślady, zaczęliśmy się wycofywać. A więc wiesz, gdybym powiedziała sobie, nie, już nigdy więcej, to ja nigdy bym nie sprawdziła tego, no, że okej, można pójść, może się okazać, że większość razy nie spotka się niedźwiedzia. Okej, może się zdarzyć, że się go spotka i można wtedy zrobić to. I to. A więc to, o czym mówisz, to, że gdybyś się wycofała z tego, to byłoby o unikaniu chodzenia w góry, unikaniu tego lęku. I wiesz, no, on jest poniekąd prawdziwy, no bo niedźwiedź może wyjść.
Tak.
Ale tak. Co ja mogę zrobić? Czy moje życie chce, żeby było o tym, że okej, unikałam chodzenia w góry, czy chodziłam w góry i robiłam jednocześnie to i to. No, czyli na przykład nie wiem. Nie idę pod wiatr, tak? Nie skradam się. Jeżeli widzę ślady, no to nie podkradam się, tak? To nie
świecia. Tak,
więc,
dokładnie.
Więc no, różne elementy, które można robić, które są realnie takimi faktami. Okej, można zrobić to i to w tym momencie.
Tak.
Więc mogę się zaangażować, albo mogę unikać i to, co jest ważne, to, że unikanie utrzymuje lęk, tak naprawdę. Ekspozycja sprawia, że ten lęk się obniża. To nie znaczy, że muszę wyjść naprzeciw niedźwiedzia, żeby się wyeksponować.
Nie, dokładnie. Pomocne było po prostu zaakceptowanie tego, że właśnie ten lęk się może pojawiać, że tam są zwierzęta, jest zawsze jakaś szansa, że to zwierzę wyjdzie na ścieżkę, ale będąc właśnie jakoś tak przygotowaną fizycznie, psychicznie, wiedząc, co zrobić w takiej sytuacji, z jakąś większą gotowością na te szlaki mimo wszystko można uczęszczać i nie rezygnować z czegoś, co sprawia nam bardzo dużą radość i przyjemność. Mimo lęku. Czy też z lękiem. O, może nawet w ten sposób bardziej. Następny taki aspekt, który chciałam z tobą poruszyć w temacie dyfuzji poznawczej, to jest to, czy dyfuzja poznawcza jest w ogóle łatwa. Bo my sobie tak mówimy o tym odklejaniu się od myśli, ale w takiej codziennej gonitwie mam wątpliwość, czy samo usłyszenie o tym i zaznajomienie się z konceptem, nie przyklejania się do tych myśli jakiegoś dystansu jest w ogóle łatwa i możliwa do wdrożenia z dnia na dzień.
Nie, to trzeba trenować. To trzeba trenować, jeżeli nie wykonujemy ćwiczeń. Dlatego ja tak lubię podejścia ACT, Team, CBT, bo tam mamy takie możliwość używania różnych konkretnych technik. Metafor, ćwiczeń, uważności. I ja zalecam, żeby tak jak trenuję inną umiejętność, jakiś nawyk, codziennie usiąść i popracować z tymi myślami, codziennie usiąść, zapisać jakąś myśl, stworzyć, nie wiem, przeformułowanie, odnieść się do argumentów za i przeciw. To będzie powoli, choć to nie znaczy, że ja jestem wyzbyta tego. Czasami siedzę i myślę i trudniej mi jest. Są myśli, które są bardzo klejące. Są myśli, kiedy po prostu tak jest, że spędzam, nie wiem, tak, x godzin na tym, na myśleniu, chociaż wiem, że to w niczym mi teraz nie pomaga, ale tak też jest i to jest życie. I myślę, że ważne jest to też sięganie po pomoc, sięganie po wsparcie w takich momentach, jeżeli czuję, że coś jest bardzo, bardzo krążące, że coś, czymś trudno jest mi sobie tutaj od czegoś się odsunąć. W jakiś sposób. I nie chodzi o to, że ja to w pełni akceptuję, czy dobra, już tego nie ma, bo to też jest do unikaniu. Ale nauka akceptacji jest procesem, jest trudnym procesem i procesem, który trwa, pewnie będzie trwał całe życie, bo to też jest jakaś wartość. Więc uważne akceptowanie tego, co się dzieje w życiu, także na przykład przyjmowanie cierpienia jest trudnym aspektem. Ale takie realnie, kiedy ja siadam z kartką, biorę jakąś technikę, ćwiczę sobie, to faktycznie z czasem ja będę po prostu wiedziała, nie to, że znikną te myśli, czy będzie łatwo, bo to tak naprawdę znowu jest jakiś cel, ma być łatwo, ale ja będę wiedziała, do czego się odnieść. Czyli pojawia się teraz we mnie ta myśl, okej, to co ja mogę zrobić? Mogę mieć swoją listę zasobów, do których się odnoszę. Mogę mieć takie swoje sposoby na regulację, bo nie zawsze tylko muszę być w pełnej uważności na tę myśl. Takiej, okej, tu i teraz, co się dzieje. Czasami takie, nie wiem, pójście do kina, poczytanie książki. To są takie techniki regulacji, które też gdzieś tam fajnie podpowiada na przykład psychoterapia dialektyczno-behawioralna, żeby trochę tą uwagę też jednak odciągać, pozwolić sobie to, żeby kiedy dzieje się coś trudnego, tak, nie wiem, mogę pójść na spacer, porozmawiać z kimś bliskim, obejrzeć film, poczytać książkę, pograć w coś, pobawić się. I realnie może to też będzie o takich technikach regulowania tego napięcia. No bo myśli tworzą napięcie, no to ciężko powiedzieć, że nie. Pojawia się myśl, pojawia się emocja, pojawia się odpowiedź fizjologiczna i pojawia się działanie.
Pewnie. A czy jesteś w stanie wyróżnić jakieś takie stany, w jakich my się możemy znajdować, albo właśnie techniki, albo ćwiczenia, które mogą sprzyjać łatwiejszej dyfuzji? Bo przychodzi mi na myśl takie praktyki, które kojarzą się z jakąś medytacją, jakąś taką właśnie uważnością, coś pod tytułem, nie wiem, wypij sobie kubek kawy bez rozpraszaczy i skup się na tej kawie i zobacz, jak to będzie. Bo zastanawiam się, na ile w takim codziennym przebodźcowaniu, w jakim jesteśmy, dyfuzja poznawcza jest w ogóle możliwa. Być może nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale chodzi mi tutaj o to, w jakim tempie my w ogóle żyjemy na co dzień i jak to się ma do tej umiejętności zrobienia takiej mini pauzy, jakby nie było.
Ja zauważam po sobie, że kiedy jestem bardziej zmęczona, kiedy jest więcej rzeczy na głowie, to może oddalam się od tego, jak chciałabym, o czym chciałabym, żeby było moje życie. I myślę, że odnoszenie się jednak do tego, co dla mnie ważne, sprawdzanie, gdzie ja jestem w swoim życiu, co robię sobie, jak siebie traktuję, jak traktuję innych, będzie o takim powracaniu. Do tego miejsca, z którego przyjmuję szerszą perspektywę na to, co się dzieje. Mogę sprawdzać, jak ja do siebie mówię, jak siebie traktuję, kiedy nikt nie patrzy, bo to często wtedy też pojawia się jakieś traktowanie siebie. Co sobie robię tym, że na przykład nie pozwalam sobie zjeść czegoś, albo pod płaszczykiem zdrowego żywienia ograniczam sobie w sposób opresyjny jedzenie czy kalorie, żeby siebie karać za coś. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Chyba odleciałam.
Nie, jasne. Generalnie, że przebodźcowanie na pewno nie sprzyja, ale to pytanie, co ja sobie robię, to jest takie mocne pytanie. To jest mocne pytanie. Jak to powiedziałaś, to sobie tak pomyślałam, no, jak ja siebie traktuję. To jest też mocne pytanie.
To jest bardzo mocne pytanie, jest bardzo trudne.
No,
bo często odpowiedź może nas przestraszyć albo zasmucić. Pytanie, dlaczego ta odpowiedź mnie zasmuca? I co to dla mnie znaczy? Jaką postawę chcę wobec tego przyjąć? Jak chciałabym siebie traktować? O czym byłoby to traktowanie siebie? I myślę, że mi osobiście bardzo pomaga odnoszenie się jednak, tak jak mówię, do kwestii tego, że no, życie jest jakąś podróżą, która ma swój początek i swój koniec. I fantazja, którą tworzymy, że jeszcze kiedyś, i w przyszłości, ona buduje taką iluzję tego, że jasne, kiedyś będzie czas na to. Dla mnie ważnym aspektem jest odniesienie się do swojej śmiertelności, bo ona bardzo mocno uwidacznia mi to, jak ja chcę być tu i teraz w swoim życiu, jak chcę działać w tym, ile zostało mi życia, w co się zaangażować. I chociaż jest to bardzo, bardzo trudne, ta konfrontacja, to czy życie w iluzji, czy w fantazjach też nie jest trudne. Bo co przez to tracę, co właśnie to mi robi.
No, to jest w ogóle taki potężny punkt zwrotny w życiu osób, z którymi współpracuję, kiedy sobie uświadamiamy, że nie zostawiamy wyjścia na plażę na wtedy, kiedy się schudnie, bo to może nigdy nie nadejść. Jak nie czekamy na to, bo to jest właśnie to lato, które ma mieć znaczenie, nie? Nie wiadomo, co będzie w kolejnym, jakie będzie, czy będzie. Więc mimo tego, że faktycznie to jest bardzo trudne, to mam wrażenie, że to jest takie wtedy na maksa uderzające. Takie trochę, takie poszarpanie mi się to wręcz kojarzy, takie ocknij się. Mimo tego, że jest, może brzmi to tak trochę brutalnie, to jednak czasem potrzeba, mam wrażenie, takich mocniejszych.
Tak, to jest niewygodne. I kiedy czytam te treści aktowe dotyczące wartości, one we mnie wzbudzają, wiesz, to jest pytanie, ile wyjść na plażę ci zostało. A jeżeli masz na przykład małe dziecko i on, powiedzmy, że będzie, nie wiem, do 18 roku życia, to, no przyjmijmy, to jest 18 razy wyjdziesz z nim, tak, powiedzmy, na plażę. Czeka cię 18 ciepłych miesięcy, w których będziesz mogła wyjść z nim na plażę, albo ile, nie wiem, tak, zachodów słońca ci zostało. I to jest, czytam tam się sobie, o nie, dobra, przesunę, po co ja to czytam? No po co mi to? Chcę się z tym konfrontować, ale to jest bardzo dla mnie trudne. Z drugiej strony myślę sobie, kurde, sorry za to sformułowanie, ale naprawdę, życie ma swój początek i ma swój koniec. I nie wiem, ile jeszcze zostało mi możliwości zrobienia właśnie tego, co zgodne z moimi wartościami, więc no, pomimo, że ta rozmowa może być bardzo trudna dla osób, które nas słuchają, no, to jest o ważnym elemencie naszego życia, a więc o jego początku i o jego końcu.
Tak, i to ćwiczenie, które zaproponowałaś dzisiaj, w sensie takie mini nawet wizualizacje, czyli co ja bym chciała, żeby powiedzieli o mnie moi bliscy na moim pogrzebie, jak chciałabym być wspominana, że to może podsunąć jakieś pomysły odnośnie tego, co jest dla nas ważne w życiu. Druga kwestia to była też ta taka trochę debata między ja negatywny i ja pozytywny, kiedy pojawiają się już jakieś myśli i chcemy im dać tą uwagę i chcemy się trochę poprzyglądać i poszukać dowodów za i przeciw, jeśli dobrze zrozumiałam to, o czym mówiłaś. W temacie dyfuzji poznawczej te takie metafory dotyczące bycia taką rybką złapaną na haczyk, jak to wspomniałaś przy Harrisie, że on by to tak nazwał. Ja sobie pozwolę jeszcze w opisie tego odcinka podlinkować te filmiki z metaforami aktowymi, ten nieproszony gość i tak dalej w opisie. One są anglojęzyczne, ale wydaje mi się, że obejrzenie ich z napisami być może coś tam rozjaśni. Może znajdę też jakieś po polsku.
Nauczę się akt.
Super.
I ACS Polska.
Super. To ja też podlinkuję. Czy są jeszcze jakieś takie techniki, ćwiczenia aktowe, które wydaje ci się, że są warte poznania?
Myślę, że to, co może nie o technikach, ale co chciałabym dodać, bo my mówimy tutaj o kontakcie z wizją końca życia, o myślach i chciałabym zaznaczyć, że myśli samobójcze to jest trochę inna kwestia. Tutaj, jeżeli pojawiają się myśli samobójcze, to natychmiast jest wymagane wsparcie psychiatryczne, bo to jest zagrożenie życia. Nie zachęcam przy tym do samodzielnych technik, wykonywania tego myślenia o tym, co ludzie powiedzą, tak, to chciałabym, żeby nałożył śmierć. Nie. Tutaj jest jasny sygnał. Myśli samobójcze są zagrożeniem życia. I to bardzo, bardzo takim ważnym, żeby się tym zaopiekować natychmiast. Nie czekamy, tak, w tym momencie. Więc tutaj mówimy o sytuacji, tak, myśli trudnych, ale nie myśli samobójczych. Chciałam, żeby to było zaznaczone, bo to może być jakimś triggerem też.
Jasne.
Ten element rozmowy. Nie chciałam, żeby tutaj to triggerowało.
Jasne. To dziękuję, bo to jest bardzo ważne. Gdy chciałabyś się podzielić, jakie są twoje wartości, albo jakie były twoje wartości? Bo to chyba też jest ważne, że wartości się zmieniają.
One są, ale mogą być takie i takie, mogą ewoluować. Dla mnie bardzo ważnym elementem jest bycie uważną uczestniczką swojego życia, ale bycie uważnym na to, jak się angażuje w relacje, bycie uważnym na życie, takim życiem wolnym, ale ta wolność, ona nie znaczy, że ja nie pracuję,
też.
Tylko ona jest o tym, że staram się patrzeć na siebie, na to, co mi się dzieje, jak na to reaguję i w taki sposób wolny wybierać na przykład to, jak chcę współpracować z jakąś firmą, albo którą współpracę chcę przyjąć, albo czego będzie za dużo, co sprawi, że nie będę mogła być w innej swojej wartości, czyli być uważna w relacji, uważnie zaangażowana w moich bliskich. No, to jest dla mnie bardzo ważne. I w bliskich mam na myśli też mojego psa. To też jest najważniejszy element mojego życia, więc chcę być uważnie zaangażowana w swoje życie, w życie moich bliskich. Chcę dbać taką właśnie tą uważnością o swoją wolność. A wolność można realizować wszędzie. Kiedyś Bartek Kleszcz powiedział mi, że wolność jest wartością wtedy, kiedy możesz ją realizować wszędzie, czyli nawet jak trafię do więzienia, to dalej mogę w sposób wolny wybrać, jaką książkę z, nie wiem, więziennej biblioteki przeczytam. Jeżeli są dwie do wyboru, to jestem wolna, bo mogę wybrać, którą wybiorę. Więc wtedy wolność jest wyborem, jest wartością. A więc mam na myśli taką wolność, a nie to, że ja teraz mnie już nic nie dotyka, że już jestem w tym miejscu. I oczywiście naturalnie oddalam się od tego i zbliżam się, bo to, co ważne, jeżeli ja jestem tylko w realizacji swoich wartości, to też jest sztywność. Jeżeli jestem tylko w ucieczce, to jest sztywność, ale jeżeli ja tylko zawsze dążę do wartości, to jest tricky, to też jest sztywność. No więc my się przesuwamy od swoich wartości, czasami unikamy, czasami się zbliżamy. I to też jest okej. Okay. Tak też wygląda życie. My czasami jestem bliżej, czasami jestem dalej, czasami wezmę na siebie za dużo pracy, zauważam to, mogę z tego wyciągnąć wnioski, czasami nie wyciągam i ponownie narzucam sobie zbyt dużo pracy. Czasami osiągam balans, a czasami go gubię znowu. I tak jest. A jednocześnie w tym wszystkim, kiedy patrzę na swoje życie, to mam poczucie, że to jest takie życie, jakim chciałabym żyć, chociaż jest w nim też dużo cierpienia, dużo trudności, są choroby, są trudne sytuacje, to nadal to jest o tym, jak ja chciałabym żyć.
Tak globalnie, w sensie z
Tak
takiej
globalnie.
perspektywy lotu ptaka trochę.
Tak, i to nie jest o tym, w jakim miejscu jestem, ile zarabiam, ale bardziej jest też o tym, jak ja reaguję na to, co się dzieje w moim życiu i co przy tym, co się dzieje, się angażuję.
Okej. Okay. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo to mi wybrzmiał mi taki przekaz, że nie trzeba być idealnym w tej jakby całej wiedzy i narzędziach psychologicznych, które my poznajemy i które w teorii mają nam służyć, ale że da się też w nie zakopać i że to też może przysparzać cierpienia w jakimś sensie. Ta chęć dążenia do, tak mi się skojarzyło od razu, do otaczania po prostu wszystkich możliwych ćwiczeń, założeń, wdrożenia wszystkiego do swojego życia i robienia tak, jak mówi kolejny podręcznik, który przeczytałam.
Tak, Wiktor Frankl o tym mówi w swojej też logoterapii, ale w swoich książkach, że my zawsze mamy jakiś wybór. No, nawet w najtrudniejszym momencie swojego życia ja mogę podjąć jakiś wybór. On może nie być z poziomu fizycznego, może nie mogę się ruszać, ale on może być nadal o jakimś zachowaniu, na przykład w stosunku do siebie, o zachowaniu w stosunku do innych. Więc o jakimś zaangażowaniu się mentalnym w coś. Więc polecam tą książkę. No nie jest aktowa, ale jest bardzo, bardzo też myślę ważna o szukaniu właśnie tych wyborów, tego sensu życia, bo może nie jest tak, że muszę znaleźć sens mojego życia, tak, moje życie jest o tym i będzie teraz o tym, ale że ja mogę żyć tu i teraz, w miejscu, w którym jest i cierpienie, i są trudne sytuacje, życiem, które będzie dobrym życiem, które będzie życiem, które warto przeżywać, którym chcę żyć.
Jaki to nosi ta książka?
Człowiek w poszukiwaniu sensu.
A, dobra. To ma
Tak,
takiego ptaszka na okładce?
nie. Zobacz, czy nie pomyliłam.
Tak mi się wydaje, że ma, ale to
Tak,
może sobie.
takiego ptaszka.
Dobra, to wiem. To też
Tak.
podlinkuję ją w opisie. Dobrze, Paulino, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że udało się przybliżyć jakieś takie założenia, powiedzmy fundamenty aktowe. Jeszcze jedno mi się pytanie nasuwa na sam koniec. Czy są osoby, którym akt jakoś mógłby szczególnie, nie wiem, pomóc, albo czy są osoby, które miałyby jakieś przeciwwskazania do korzystania z aktu? Czy istnieje w ogóle coś takiego?
Z tego, co wiem, nie. Wydaje mi się, że nie istnieją takie, przynajmniej ja się z nimi nie spotkałam. Myślę, że akt może być wspierający w wielu przypadkach tak naprawdę, ale pamiętajmy, że każdy z nas lubi troszeczkę coś innego, więc komuś może bardziej pasować praca, nie wiem, i też akt będzie różny. U kogoś to będzie akt, nie wiem, bardziej naznaczony takim podejściem, u kogoś to będzie akt naznaczony takim podejściem, więc ciężko powiedzieć, że ten akt wszędzie będzie taki sam, że jak ja wybieram akt, to będzie dokładnie taki akt jak z podręcznika, bo u mnie może być trochę bardziej naznaczony, nie wiem, czasami somatic, czyli tymi technikami somatycznymi, czasami bardziej technikami poznawczymi. U kogoś może będzie bardziej, nie wiem, też połączony z terapią schematu, u kogoś będzie bardziej połączony z podejściami psychodynamicznymi. Więc ciężko powiedzieć, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy z nas jako terapeuta, jako terapeutka jest trochę inny i po prostu pracuje sobą, więc każdym, to też nie jest tak, jeżeli idę do kogoś i wybieram, chcę spróbować aktu, że ten akt, w tym miejscu ostatnio wyszedł taki fajny podcast, Bartek Kleszcz był właśnie gościem, chyba to Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, ale oni mają te takie podcasty. On tam fajnie też to tłumaczy, więc myślę, że można się też tam udać w tym naszym podcaście, bo on fajnie, no, myślę, że Bartek jest bardziej tutaj zaangażowany też w szerzenie tego, czym jest akt. On tego uczy. Także myślę, że to fajne będzie gdzieś tam, jeżeli ktoś chce na przykład się rozwijać w tym, to może być fajnie, fajnie wspierające. A jeżeli ktoś chce poszukać dla siebie terapeuty aktowego, to często raczej na przykład będzie szukał po tych podstawach, jak na przykład CBT, czyli psychoterapia poznawczo-behawioralna, terapia schematu i dodatkowo pewnie tam będzie akt.
Okej, super. To też to podlinkuję w opisie, więc będzie po prostu cała baza materiałów, cała bibliografia po tym naszym dzisiejszym odcinku. Powiedz, Paulino, gdzie można cię znaleźć, gdzie można się dowiedzieć o tobie więcej?
Można wejść na moją stronę. Nie aktualizowałam jej jakiś czas, więc, ale jest. I z niej można przejść na mojego Instagrama, na mojego Facebooka. Także można mnie znaleźć w różnych miejscach. Niż jak się wpisze Paulina Danielak, to tam wyskoczy. Powinna wyskoczyć moja strona. I Instagram też na pewno. Mam tylko jednego Instagrama.
Dobra, super. To też to będzie podlinkowane. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą
Ja
rozmowę
również dziękuję.
i do usłyszenia z wszystkimi za jakiś czas. Pa, pa.
Dzięki wielkie.